Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy Panią Joannę, która przy konsolecie realizuje naszą audycję. Z nami dzisiaj są goście. Ksiądz dr Dominik Koperski, decyzjalny duszpasterz rodzin archidiecezji warszawskiej, duchowy opiekun winnicy Racheli.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witamy. I pani Justyna, doradca rodzinny zespołu Winnica Racheli.
Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat: odpuszczona wina.
Tak, proszę Państwa, już o winie było nieraz, o odpuszczaniu, o przebaczaniu było też nieraz, a dzisiejszy temat: odpuszczona wina. Wina, która już jest odpuszczona, ale widać, jest jakiś problem, skoro taką audycję postanowiliśmy wyemitować. Troszkę tajemniczo brzmi, ale może nietypowo zaczniemy i poprosimy najpierw o świadectwo. Halo, słuchamy.
No ja mam na imię Hanna i jestem po dwóch aborcjach. No to było 20 lat temu, ale ta zbrodnia się nie przedawnia. U mnie wręcz przeciwnie, odnowiła się po 20 latach. Ja wtedy w ogóle nie myślałam, że aborcja to jest zabicie człowieka. Teraz wiem, dzięki łasce Boga, że jest to ludobójstwo i holokaust. Dwa w jednym. U mnie to się zaczęło od antykoncepcji. Antykoncepcja zmieniła całkowicie moje myślenie, że to ma być dziecko, tylko dała mi taką iluzję, poczucie iluzji, że życie poczęte to jest taka możliwość ewentualna wybrania życia do wyboru. No, drugim moim gwoździem do trumny był brak wiary. Po prostu byłam przekonana, że sama mam te swoje dzieci urodzić, wyżywić, wychować i że jak przyjmę ten ciężar na swoje barki, no to moje życie stanie się bardzo nieszczęśliwe. Teraz już wiem, kto mnie tak przekonywał, no ale wtedy nie wiedziałam. Byłam wtedy w USA, no tam jest bardzo łatwo, wystarczył jeden telefon, żeby ustalić termin śmierci dziecka. No teraz wiem, że ja poszłam do tej kliniki, Pan Bóg mnie tam nie opuścił. Nawet wtedy dawał mi sygnały, bo jak weszłam, po prostu nie wiedziałam, co o tym myśleć. Ta klinika nie była jakimś normalnym miejscem, no bo to jest usuwanie ciąży, a tam było pełno ciasteczek, napoi, wesoła muzyczka z megafonu, no tapety jakieś różowe, jak w pokoju dziecka. Pomyślałam, to chyba jakieś oszustwo, no ale jakoś odrzuciłam, zignorowałam to. Była też tam pielęgniarka, która jak się dowiedziała, że jestem z Polski, chciała się bardzo popisać znajomością polskiego, tylko że znała same świńskie wyrażenia. Teraz wiem, że to Pan Bóg przez nią przeklinał tego demona, któremu uwierzyłam. No, będąc pod wpływem tego oszusta, nie widziałam w ogóle, jak Pan Bóg mnie próbował ratować w tej klinice, dziecko i mnie. Po aborcji zwierzyłam się znajomym i ponieważ mnie nikt nie potępił, nie pojawiło się we mnie żadne poczucie winy. No, oczywiście wiedziałam, że wina jest, że jest sąd ostateczny, w który bardzo wierzę, ale miałam już przygotowany podział winy. Na Pana Boga, na rodziców, na kulturę i na lekarza. Taka po prostu biedna ofiara losu. Z siebie samą robiłam. Sama nie umiałam zmienić swojego myślenia i przyznać się wreszcie do swojej winy. No aktywistom tym z obrony życia nie wierzyłam, bo dużo moralizują, a kto wie, jakby się sami zachowali. Mi się wydaje, że to Pan Bóg daje nawrócenie i w moim przypadku tak było. Wreszcie spotkałam na swojej drodze człowieka od Boga, który no, nie moralizował, ale powiedział mi całą prawdę. Jak to wygląda. z punktu widzenia Pana Boga. I dzięki temu przyjacielowi zainteresowałam się też, co ma na ten temat do powiedzenia Kościół katolicki. No wcześniej mnie to w ogóle nie interesowało. To było w 2009 roku i zapisałam się wtedy w Ameryce na rekolekcję pod nazwą Winnica Racheli. No zapisałam się bardziej z ciekawości, żeby zaimponować temu przyjacielowi. No całkowicie na zimno się zapisałam. Jak zobaczyłam, że dwie z kobiet, które tam przyjechały, już od drzwi zalewają się łzami. No po prostu wywnioskowałam, że one na pewno otrzymają wiele łask. Ja nie mam natomiast na co liczyć, bo nie wykazuję, nie żałuję, ale całe szczęście źle wydedukowałam. No bo jak się okazuje, że dostałam to samo, zaczęłam dostawać to samo, co one, że spotkałam tylko Pana Boga, który mówił do mnie przez słowo, że cały czas doświadczałam, idąc razem z nimi w tych rekolekcjach godności i tego pokoju, po tym jak mogłam uczcić pamięć swoich dzieci w nabożeństwie żałobnym. I byłam bardzo zdumiona tym Bogiem, no i poprosiłam Go o poczucie winy, żebym mogła naprawdę prosić swoje dzieci o przebaczenie. Bo zdałam sobie sprawę, że bez poczucia winy moje życie jest całkowicie płytkie, ponieważ nie poszukuję miłosierdzia. No, poczucie winy zawsze jest wobec osoby, nigdy wobec jakiejś nogi od krzesła. I na tych rekolekcjach Winnicy Racheli moje dzieci po raz pierwszy tam stały się osobami dla mnie. No i poczułam, że jestem coś im winna. Też na tych rekolekcjach dowiedziałam się, że one teraz żyją w Bogu i żyją tym życiem wiecznym, no i chcą ode mnie bliskości. No więc w takiej sytuacji nie miałam wyjścia. Zwróciłam się do Kościoła, no bo sama przecież nie dysponuję żadnym życiem wiecznym i poprosiłam Kościół o wiarę, która to życie wieczne daje. Do tej pory się nie zawiodłam, to już od 2009, bo dzięki temu Kościołowi Pan Bóg daje mi słowo, ludzi, którzy mi uświadamiają moją winę. Wydarzenia w Kościele, na przykład poznałam bardzo podobną do mnie osobę, w podobnej sytuacji, ale ta kobieta nie usunęła i jest teraz bardzo szczęśliwa. Poczułam zazdrość, która przerodziła się w poczucie winy. No i dla mnie to jest prawidłowe uczucie w tej mojej sytuacji, braku. No, przeprosiłam też rodzinę za to, że przeze mnie brakuje im osób. No też dzięki poczuciu winy mogę się zgodzić na przyjęcie krzyży, które się pojawiają bez jakiegoś szemrania. No i przede wszystkim najważniejsze dla mnie jest to, że w Kościele się okazuje, że moja wina jest błogosławiona. Bo dzięki moim dzieciom mogłam się zwrócić do Kościoła i tam mam możliwość, żeby Pan Bóg mnie oświecał i uświadamiał, no i żebym mnie nawracał też. Poczucie winy jest dla mnie takim zdrowym uczuciem, bo mi pokazuje, że sama nie jestem Bogiem.
To znaczy, zwróciła się Pani konkretnie do jakiegoś księdza?
Tak, poszłam do konfesjonału i przez tego księdza trafiłam do wspólnoty Kościoła i no jestem w Kościele i poznaję Kościół, bo ja jestem dopiero od kilku lat.
Przedtem Pani była poza Kościołem.
Byłam całkowicie poza Kościołem. Jestem ochrzczona oczywiście, ale nie byłam wychowana w wierze. Rodzice mi nie przekazali takiej wiary, która by mogła mi pomóc.
No to było w Stanach, a sytuacja w Polsce. Teraz też Winnica Racheli ruszyła w Polsce. Jak to się stało? Kiedy to było?
Tak, właśnie no dzięki temu, że Pan Bóg miał taki plan, żebym ja podjęła to wyzwanie przeniesienia winnicy do Polski. Pan Bóg to tak urządził, że nie było to dla mnie ogromnym ciężarem, że wykonywałam to z radością, przetłumaczyłam manual, podręcznik i winnica się zagnieździła w Polsce 2011 roku się zaczęły przygotowania i ruszyła w 2012. Także mieliśmy w Polsce 3 winnice do tej pory, teraz będzie 4 wkrótce. No i też dzięki temu Pan Bóg to też tak urządził, że ta winnica teraz poszła, polska winnica nasza poszła do Chicago i będą w grudniu pierwsze rekolekcje tam dla
Polonii, tak?
Tak, dla Polonii, no dla właśnie. Całej Polonii. Będzie można się zapisać. No,
pani teraz
dzieło, tak?
Pani teraz dzwoni do nas skąd?
Ja jestem obecnie w Stanach, ponieważ podjęłam swój krzyż, opiekuję się chorym ojcem, ale zamierzam powrócić do Polski, jeśli taka wola Boga będzie.
Dziękuję pani bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Tak, teraz już Państwo wiedzą, o czym ma być dzisiejsza audycja. Ten temat odpuszczona wina, to, co jedni nazywają aborcją, inni zabójstwem dziecka w łonie matki. Ten straszny czyn, który może na początek nie stanowi wielkiego problemu, ale z latami coraz bardziej dochodzi się do świadomości, co się zrobiło. I jest na pewno bardzo ciężko z tym żyć. I tu Kościół oczywiście wychodzi z pomocą tym osobom, tylko właśnie, czy te osoby zechcą do tego Kościoła przyjść. Jak w telefonie słyszeliśmy pani Hanny, tak się złożyło, że dostała tą łaskę spotkania się z Kościołem, z rekolekcjami. Jest z nami duszpasterz, który towarzyszy w Polsce tutaj zespołowi Winnica Racheli od początku, ksiądz dr Dominik Koperski, diecezjalny duszpasterz rodziny archidiecezji warszawskiej. Proszę może wyjaśnić, bo przecież jeżeli w nam tutaj, jeżeli się idzie do spowiedzi, człowiek się spowiada, jest odpuszczenie, żałuje, postanawia poprawę, spełnia te 5 warunków dobrej spowiedzi, no to niby nie powinno być problemu, a jednak ten problem duży jest. Może ksiądz jakoś potrafi przybliżyć, na czym tutaj to polega ten problem i jak z tego można się wygrzebać, bo to jest straszna męka żyć z takim ciężarem, który mimo odbytej dobrze spowiedzi, jakoby no jednak cały czas jest.
Jest tak, że mimo odpuszczonych grzechów są jeszcze ich skutki. Są skutki naszych grzechów. I jednym właśnie ze skutków grzechu tego, którym jest aborcja, bo właśnie w ten sposób mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego, mówiąc, że Kościół od początku twierdził, że złem moralnym jest każde spowodowanie przerwania ciąży. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym i Kościół nigdy tego nie ukrywał. Ale jednocześnie zawsze był otwarty na te osoby, które dokonały takiego czynu, dlatego że Pan Bóg jest miłosierny, ma nieograniczone miłosierdzie. Ale rzeczywiście to, o czym mówimy, to jest to poczucie winy, które jakoś często mimo przebaczenia grzechów, mimo że w spowiedzi te grzechy zostały odpuszczone, to poczucie winy jednak zostaje. To są tak zwane skutki naszych grzechów, konsekwencje. To jest pamięć, która pozostaje, to są myśli, to często są bardzo poważne jakieś też psychiczne obciążenia, nawet mogą być bardzo poważne zaburzenia psychiczne, potem wynikające z naszych grzechów, z czynów grzesznych. Oczywiście także z tym Pan Bóg potrafi sobie poradzić przez Jego miłosierdzie i no, między innymi dlatego powołał winnicę Racheli, która powstała w Stanach Zjednoczonych, a została parę lat temu przeszczepiona do Polski. To są rekolekcje właśnie dla kobiet, które dokonały aborcji i chcą doświadczyć miłosierdzia Pana Boga. Nie chcą żyć z tym ogromnym poczuciem winy. Chcą doświadczyć tej miłości Boga.
Tak, dziękuję księdzu. Na początek, bo jeszcze będzie okazja. Jest również z nami pani Justyna. Nie wymieniamy nazwiska, bo w zespole Winnica Racheli jest, ponieważ to są kobiety bardzo poranione i często nawet najbliżsi nie wiedzą o tym, co się zdarzyło, chciałyby to ukryć, więc się nie podaje nazwisk, tylko podaje się same imiona, a osoby, które by się również chciały zaangażować w posługę przy tym problemie, żeby nie czuły się potem w jakiś sposób, że będą publicznie musiały swoje nazwisko podawać, dlatego pani Justyna też w tej chwili jest tylko z imienia z nami. Co pani chciała powiedzieć słuchaczom?
Tak jak już było tutaj wspomniane, winnica Racheli została założona, ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki i powstała tam w roku 1986 w ramach duszpasterstwa rodzin, a także organizacji Księża dla Życia. Program tych wyjątkowych rekolekcji pokazujący uczestnikom drogę powrotu do pełni życia i to nie tylko życia duchowego, bo tak jak ksiądz tutaj wspomniał, te skutki grzechu są też często fizyczne i niejednokrotnie właśnie nie tylko zdrowie fizyczne kobiety cierpi, bo jak wiemy, zdarza się tak, że po dokonanej aborcji kobiety już więcej nie mogą mieć dzieci, ale są to skutki bardzo negatywne dla psychiki i są one często też jakby odroczone w czasie. To nie musi nastąpić od razu. Początkowo kobieta może myśleć, tak jak często słyszymy teraz też w mediach, że rozwiązała swój problem. Natomiast te uczucia, też poczucie winy, żal po stracie, kiedy są tłumione, właśnie bardzo obciążają psychikę i niestety często też skutki są odroczone i przechodzi to w schorzenia takie psychosomatyczne.
Medycyna zna taki termin, syndrom postaborcyjny.
Tak, w 1980 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów wprowadziło do takiego ogólno przyjętego obiegu w służbie zdrowia pojęcie PTSD, czyli stresu, zespołu zaburzeń stresu pourazowego i syndrom poaborcyjny, czy taka jakby bardziej drastyczna jego forma, czyli syndrom rozpaczy takiej poaborcyjnej, są jakby częścią tego zespołu zaburzeń stresu pourazowego. Natomiast chciałam troszkę jakby przybliżyć tę historię. Doktor Teresa Kamiński-Burke, która opracowała ten unikalny program rekolekcji Winnica Racheli, już jako studentka psychologii podczas praktyk zauważyła, że większość kobiet, które miały bardzo zaniżoną samoocenę i cierpiały na anoreksję lub bulimię, w przeszłości dokonały aborcji. Jednakże wówczas zabroniono jej zajmować się tym problemem, chociaż była odpowiedzialna za prowadzenie tej grupy, a jedynie skupiać uwagę na zaburzeniach odżywiania. W konsekwencji Teresa zmieniła uczelnię na katolicką i tam uzyskała tytuł magistra, a później doktora psychologii, ponieważ widziała, że przyczyny są ważniejsze niż objawy, tak? Objawem były zaburzenia jedzenia. Wiadomo, że anorektyczki się głodziły, jakby karząc się też za to, co się stało w przeszłości, a bulimiczki w pewnym sensie jakby wydalając pokarm, wydawało im się, że też jakby powtarzały tą swoją traumę. Doktor Teresa Burke nie tylko sama prowadziła terapię dla osób dotknięte syndromem poaborcyjnym, które cierpiały z tego powodu, lecz również zaczęła szkolić innych terapeutów. Wiele kobiet też, które doznało uzdrowienia podczas tych rekolekcji, chciało pomagać innym kobietom, które jeszcze cierpiały z powodu tej winy. To dla nich właśnie doktor Teresa Burke spisała swoje rekolekcje weekendowe i są one tak pomyślanym programem, który integruje zarówno sferę fizyczną, psychiczną, jak i duchową. Rekolekcje w procesie uzdrawiania opierają się głównie na rozważaniach Słowa Bożego. I to ono ma główną moc w uzdrawianiu. Członkowie zespołu są jakby towarzyszami w tym procesie, ale tym, który uzdrawia na tych rekolekcjach, jest Jezus Chrystus.
W rekolekcjach bierze oczywiście również udział kapłan, który udziela sakramentów, tak, spowiedzi, tak. I Eucharystii, prawda, jest msza święta.
Tak, tak. To znaczy, program rekolekcji jest dosyć napięty, ale jest dużo różnych aktywności też. Jest dużo takiego oddziaływania na zmysły. To jest wszystko przemyślane i bardzo potrzebne, ale oczywiście też są sakramenty. Oczywiście, tak jak powiedziała Justyna, w centrum jest Słowo Boże. Za każdym razem, przy każdej sesji, przy każdym spotkaniu punktem odniesienia jest konkretne słowo Pana Boga, które jest, przecież wiemy, słowem żywym, jest słowem pocieszenia, słowem niosącym nadzieję, słowem niosącym życie, a tym kobietom jest to bardzo potrzebne. My mówimy o kobietach, a mężczyźni też uczestniczą w tych rekolekcjach. W Polsce już też uczestniczyli, bo przecież ich ten problem też dotyka. Nie tylko kobiet, które bezpośrednio jakby brały udział w aborcji, A zatem no, te rekolekcje, w których oczywiście są też sakramenty, jest możliwość spowiedzi sakramentalnej, są nabożeństwa i jest adoracja Najświętszego Sakramentu i oczywiście msza święta, no, której nie może zabraknąć. Tak? Więc tutaj jakby kapłan, duszpasterz cały czas towarzyszy i uczestniczy w tych rekolekcjach, chociaż zasadniczą dużą część prowadzą osoby świeckie.
Pani Justyno, pani też w takich rekolekcjach oczywiście brała udział, bo w ten sposób właśnie spotkała się pani z winnicą Racheli. Przez rekolekcje?
Tak, uczestniczyłam w rekolekcjach w drugiej edycji w zeszłym roku, a już w trzeciej uczestniczyłam jako członek zespołu współprowadząc.
Taki animator, tak? Jak to się w innych ruchach nazywa?
Można tak powiedzieć. Mówimy
wspomagający kapłana, tak?
Tak, mówimy o zespole, który, całym zespole prowadzącym rekolekcje, tak to jest skonstruowane, że to jakby nie jedna osoba, ale jest zespół, który prowadzi, który się modli, który się wspiera nawzajem.
Co jeszcze takiego trzeba powiedzieć na temat tych rekolekcji, żeby zachęcić do uczestnictwa, bo jak słyszę, one są uzdrawiające dla uczestników, uczestniczek.
W drodze tutaj do Torunia trochę rozmawialiśmy i mieliśmy podobne obserwacje po ostatnich rekolekcjach, że nie tylko przeżywanie no, różnych aktywności, czy w ogóle tych rekolekcji się zmienia w trakcie samych rekolekcji, ale nawet zmienia się wygląd zewnętrzny osób, które w nich uczestniczą. Widzi się, że wraca w nich radość, że odmieniają się wręcz no, ich twarze. Ja myślę, że no, może to jest taka nasza subiektywna obserwacja, ale coś w tym jest. Rzeczywiście te rekolekcje są takim czasem, który ma pomóc wracać do pełni życia tym osobom, które doświadczyły takiej traumy, które doświadczyły tego grzechu.
Tak, pani Justyno. Co jeszcze pani chciała powiedzieć słuchaczom? Bo pani to przeżyła.
Chciałam powiedzieć, że dla mnie to było bardzo przejmujące doświadczenie. Myślę, że to wspólne przeżywanie chyba miało dla mnie największe znaczenie, że ja mogłam współodczuwać z innymi ich ból, ale też później jakby radość uwolnienia się od tej winy. I tak jak ksiądz tutaj wspomniał, dosłownie można było to zaobserwować w mimice. Nawet taki blask w oczach się pojawiał już w ostatnim dniu. Taka promienność na twarzy. To rzeczywiście było zauważalne. I taka ulga. Też jakby ruchy stawały się bardziej harmonijne u tych osób. To wszystko nawet trudno jest wyrazić słowami, tak? To jest oparte na doświadczaniu całym sobą tego procesu. I odbywa on się głównie w duchu modlitwy, ale też medytacji chrześcijańskiej, ale takiej osobistej, jakby takiego osobistego powierzania się z całym tym złym bagażem przeszłości, ale też z nadzieją właśnie i ufnością w miłosierdzie Boże, ale też i myślę, że stąd ten blask w oczach, z taką nadzieją na przyszłość, że mimo tego zła, które już się dokonało, ja mogę zacząć żyć i od teraz starać się żyć jak najlepiej. Jest to czas pojednania i przebaczenia. Pojednania z Bogiem najpierw, później przychodzi czas, czasem jest to długi czas pojednania z partnerem czy z mężem, tak, który często nadal nie wie o tej sytuacji, ale też czas przebaczenia sobie tej winy, a także innym, tym, którzy namawiali. Kobiety, które mają zaniżone poczucie własnej wartości, często ulegają sugestiom partnera. Rozwiążemy ten problem. Po co ci ten kłopot? Nie skończysz studiów. Ona ulega, ale później całymi latami ma ten żal. Nie tylko do siebie, że uległa, ale też do tego partnera, który być może, gdyby w tej sytuacji on wsparł, że jakoś sobie poradzimy. Czasem wystarczy kilka dobrych, wspierających słów, żeby powstrzymać i ocalić to życie.
Używa pani sformułowanie partner, bo ruch pochodzi ze Stanów, tam raczej się w ten sposób definiuje również współmałżonka. Natomiast w Polsce to chyba głównie jednak dochodzi do aborcji. Nie chodzi o gwałty, bo tego aż tyle nie ma, tylko właśnie w małżeństwach, w rodzinach. I to niekiedy wydawałoby się porządnych, jednak tych dzieci może już jest za dużo, może jednak trzeba sobie troszkę luzu zostawić i pieniędzy mało i wszystkiego mało i brak zaufania Bogu. I no stąd nawet nacisk często właśnie męża, żeby skończyć z tym problemem, prawda? Męża, który przedtem zachęcał do antykoncepcji, tak jak pani Hanna tutaj mówiła, że właśnie antykoncepcja to zaczyna się od tego. Bo to niby to ma być współżycie bez obciążenia, że będzie potomstwo, ale antykoncepcja, no wiadomo, że nie jest 100% skuteczna i stąd już pozbywamy się winy, bo to nie nasza wina, tylko producent zawinił, prawda? Wobec tego co? No, kto jest winien? No to dziecko, które się poczęło, tak? No i ono dostaje wyrok niezasłużony. Kwestia przebaczenia jakiegoś duchowego odnowienia się na rekolekcjach, to jest jedna sprawa, zresztą nie do końca jeszcze pewna załatwiona, bo to tak od razu w jeden weekend to nie sądzę, żeby się dało załatwić, ale przecież jest jeszcze tam cały ten zespół, syndrom postaborcyjny, to jest, jak pani tutaj wspominała, sprawa jeszcze psychiki, różnych zranień wewnętrznych, które człowiek posiada i tutaj to też trzeba uleczyć. I tu jest jakaś terapia proponowana? Jakieś warsztaty, jakieś poradnie?
Jeśli chodzi o zespół Winnicy Racheli, to jest proponowana taka forma wsparcia, ponieważ nasze warsztaty, rekolekcje, ja mówię warsztaty, ponieważ rzeczywiście to jest program taki i duchowy, i psychoterapeutyczny, napisany przez psychoterapeutkę. Więc to jest, tak jak pan powiedział, to jest za krótki czas. To jest bardzo długotrwały proces, gdzie on jest inicjowany podczas rekolekcji, natomiast przyjeżdżają osoby z różnych stron Polski i dla nich powstała przy poradni, której dyrektorem jest tutaj obecny ksiądz Dominik Koperski, grupa wsparcia, aby właśnie zapewnić tym, którzy potrzebują takiego bezpiecznego miejsca, żeby kontynuować ten proces zdrowienia duchowego, co często też przekłada się na zdrowienie w innych sferach, zarówno tej psychicznej, jak i fizycznej, bo na przykład tak jak wspominałam, tak, o tych zaburzeniach jedzenia, to też trzeba dotrzeć do tej przyczyny. Jeśli się zajmiemy przyczyną, to i te skutki jakby pomału zanikają.
To te grupy wsparcia spotykają się regularnie?
Te grupy wsparcia spotykają się co miesiąc. Taką podjęliśmy właśnie inicjatywę po ostatnich rekolekcjach, widząc, że jest taka potrzeba, że te osoby chcą dalej w tej grupie, w której no, jakoś otworzyły się z tym swoim problemem, z tym swoim przeżywaniem tego, no nazwijmy go syndromem. I mają zaufanie do tych ludzi, mają zaufanie do siebie nawzajem i mogą otwarcie mówić też o swoim doświadczeniu. No, chcą jakby to przedłużać, tak? Natomiast warto powiedzieć, że ta grupa wsparcia jest właśnie grupą wsparcia, nie jest grupą terapeutyczną. I bardzo często tutaj rekolekcje mogą być taką, mogą zainicjować cały proces, proces uzdrowienia, ale one mogą być też uzupełnieniem procesu uzdrawiania, który już się dokonuje w różnych innych rzeczywistościach kościoła, w grupach, wspólnotach, czy też w terapii. Trzeba zaznaczyć, że jak mówią statystyki i badania psychologów, ponad 70% kobiet, które popełniły aborcję, przeżywa potem depresję. Wiadomo, że depresja jest zaburzeniem, które po prostu wymaga leczenia. Ale czasem wymaga leczenia specjalistycznego, też farmaceutycznego. I tutaj myślę, że te rekolekcje, które mają też pomóc uzdrawiać ducha, duszę człowieka, są taką ogromną pomocą w tym całym procesie uzdrawiania, który oczywiście trwa. Tutaj myśmy mówili o jakichś owocach rekolekcji, o tym, że to było jakoś tam widoczne, ale rzeczywiście to może mogą być czasem pewne pierwsze oznaki tych zmian, które się dokonują w tym człowieku. On potem wraca do swojej rzeczywistości, do swojej rodziny, do swojej codzienności i często te myśli wracają. I między innymi po to jest grupa wsparcia, ale też czasem potrzebna jest i właśnie czy terapia psychologiczna, długotrwała, czy kontakt z lekarzem. No, każdy przypadek jest inny, jednostkowy, prawda? Każdy z nas no, inaczej różne rzeczy przeżywa i ma różne predyspozycje swoje, też różną historię życia. Ale rzeczywiście trzeba przyznać, że no, tak rozeznaliśmy w zespole, że jednak ten ta grupa wsparcia po rekolekcjach jest potrzebna i to się sprawdza rzeczywiście.
Zapytam się o kontakt, bo wiem, że strony internetowej jeszcze nie ma, chociaż pewnie na stronie parafii, w której to się ma miejsce, lokalizacja tej grupy wsparcia, pewnie tam ona też istnieje. Wymieniona jest, ale pewnie tylko wymieniona.
Jest, można zobaczyć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej www.duszpasterstworodzin.pl i tam jest właśnie taka zakładka, która dotyczy no, problemu aborcji i można znaleźć informacje o winnicy Racheli, o rekolekcjach i też o grupie wsparcia. Natomiast jest też na Facebooku istnieje winnica Racheli, tam też są zamieszczane informacje bieżące. To już Justyna powie o tym.
Ja chciałam powiedzieć, że rekolekcje winnicy Racheli trwają zwykle od piątkowego wieczoru do niedzieli po południu. Tak, jest to weekend właśnie w takich ramach, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. Miejsce jest zwykle odpowiednio dobrane tak, żeby była też atmosfera, żeby to nie było gdzieś w wielkim mieście, tylko zwykle jest to
miejsce przyjazne.
Tak, w przyjaznej atmosferze też i otoczeniu i w bliskiej odległości od Warszawy z dobrą komunikacją. Także jeśli ktoś przyjeżdża czy z nadmorza, czy ze Śląska, czy ze wschodniej Polski, czy z zachodniej, to może spokojnie i bez samochodu dotrzeć. Najbliższe rekolekcje Winnicy Racheli są zaplanowane w dniach od 15 do 17 maja tego roku, a bliższe informacje i zapisy można dokonać albo pod telefonem poufnym Winnicy Racheli, to jest numer 796 525 170
796 525 170.
Tak. I ten telefon obsługuje nasza Małgorzata, członek zespołu.
Ewentualnie mailem.
I jeszcze, tak, jest adres e-mailowy winnica.racheli@gmail.com.
winnica.racheli@gmail.com.
Oczywiście. Dobrze. Też odsyłamy do strony na Facebooku, można też znaleźć się, wpisując Winnica Racheli.
I tam wszystko są te informacje.
Tam też są, staramy się, żeby były bieżące informacje.
Winnica Racheli, Warszawa na Facebooku.
Czy to tyle tytułem wstępu wystarczy? Możemy już prosić słuchaczy o kontakt telefoniczny? I do tego kontaktu zachęcamy również osoby, które mają ten problem, ponieważ no, jest rzecz delikatna, więc nie musimy podawać, skąd dzwonimy, ale jakieś imię podać trzeba, żebyśmy wiedzieli, jak się zwracać do państwa. Także może to być drugie, może to być bierzmowane, ale żebyśmy wiedzieli, jak zwracać się. I prosimy teraz o podanie
telefony dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej. 56 655 23 56 w naszej rodzinie. 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Rosne.
22:17, Radio Maryja, audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to odpuszczona wina. Mówimy o problemie winy, która jest odpuszczona, ale cały czas dręczy kobiety, zresztą i mężów też, nie tylko żony, które no, dopuściły się grzechu dzieciobójstwa, aborcji. Nasi goście to ksiądz dr Dominik Koperski i pani Justyna z zespołu Winnica Racheli. Słuchamy.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech żyje Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Łucja.
Tak, dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Prosimy.
Ja chciałam się włączyć do rozmowy na ten temat, bo to jest taki bardzo przejmujący temat, a tak naprawdę to przed laty, no ja jak miałam dziś 14 lat, obejrzałam sobie taki film, czy 15, już nie pamiętam. To był chyba film Niemy Krzyk, ale nie pamiętam tytułu. Właśnie na temat dziecka, które jest mordowane. I tak zapamiętałam to, tak miałam to przed oczyma, że postanowiłam, że nigdy tego nie zrobię. Po iluś tam latach wyszłam za mąż, urodziłam dwójkę dzieci, już tak przy drugim dziecku, a to było tak rok po roku praktycznie. No akurat byłam tak załamana trochę w pierwszych tygodniach, w pierwszych dniach może ciąży, jak sobie poradzę, ale po kilku tygodniach minęła mi ta chandra i wszystko jakoś doszło do normy. Natomiast w ciąży z trzecim dzieckiem ja tak już nie byłam pewna do końca, czy jestem w ciąży, ale na 80 parę procent już raczej wiedziałam i miałam taką myśl, pójdę do pana doktora, wezmę tabletkę, to zaledwie kilka dni i będzie problem z głowy. Ale akurat Pan Bóg przyszedł mi z pomocą, bo w czasie pomszy była ankieta na temat właśnie takiej wypowiedzi, bo to było w 90 roku, czy jesteś za aborcją, czy przeciw. I ja się zdecydowałam, że jestem przeciw. Tu widziałam wyraźnie działanie Pana Boga, że wkroczył, żebym podjęła właściwą decyzję. Jednak po jakimś czasie, może tak sądzę, że ta myśl krótka, ale zawsze spowodowała u mnie silną depresję, ale to objawiło się dopiero w 6 miesiącu tej ciąży, kiedy już praktycznie niedaleko było do porodu. Ja przespałam stopniowo sypiać po nocach, potem już po całych nocach i praktycznie od czasu do czasu mam takie nawroty. Syn żyje oczywiście, cała trójka dzieci żyje, ale tak naprawdę być może ja nie do końca zaakceptowałam najmłodszego syna. Stąd nawroty tej depresji, no tam były też inne względy, moje, tak można powiedzieć, nieudane małżeństwo. W każdym razie modlę się teraz we wspólnotach o siłę duchową. Siłę duchową bym mogła przezwyciężyć, bo od 20 paru lat jestem z przerwami, mam małymi na tabletkach i mam nadzieję, że Pan Bóg mnie wyprowadzi z tej depresji, a tak naprawdę bym była zainteresowana właśnie takimi rekolekcjami, bo de facto nie dokonałam tej aborcji, ale to było już dokonane w moich myślach. No praktycznie stało się to, tylko nie tak w sensie fizycznym. Więc myślę, że tu jest problem. I chciałabym usłyszeć słowo na ten temat, jeżeli można. A tutaj dziękuję za uwagę, bo zbyt długa to była wypowiedź. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże, pani Lucjo. Już próbujemy odpowiedzieć.
Jeśli chodzi o udział w rekolekcjach, po pierwsze, to się wszystko dopiero, można powiedzieć, tworzy. Teraz będzie czwarta czy piąta? Czwarta edycja Winnicy Racheli w Polsce. Na razie mamy jeden zespół prowadzących te rekolekcje. I też nie możemy przyjmować zbyt dużo osób, które, no bo wiadomo, że praca taka w grupie jest możliwa wtedy, kiedy jest to grupa nie większa niż 8 osób, które uczestniczą, tak? W każdym razie myślę, że jeśli chodzi o to, co pani powiedziała, rzeczywiście no ta aborcja się nie dokonała, chwała Panu Bogu, naprawdę. Natomiast rzeczywiście, tak jak Pani mówi, były myśli, pozostały jakieś konsekwencje. Natomiast rekolekcje są dla osób, które faktycznie fizycznie dokonały tej aborcji. Natomiast to, co możemy pani polecić, to są różne inne rekolekcje uzdrowienia wspomnień, czy w ogóle rekolekcje takie uzdrawiające. Naprawdę Pan Bóg też w naszych depresjach bardzo pomaga. Zaufanie Jemu, zawierzenie Jemu swojego problemu. Myślę, że to się dokona także u pani.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji chciałam.
Jest pani na antenie, kogo witamy?
Bernadeta z Kosztyna nad Odrą.
Prosimy bardzo.
Czy mogę?
Tak,
tak, prosimy. Jest pani cały czas.
Ja chciałam się zwrócić do wszystkich słuchających. Przede wszystkim do młodzieży. Ja urodziłam troje dzieci. Syn i córka mi zmarli. Kiedy urodziłam trzecie dziecko, tak bardzo chciałam mieć jeszcze dzieci, ale bardzo ciężko zachorowałam i nie mogłam. Ale od wielu lat głoszę, jestem wolontariuszką dzieci nienarodzonych. I chciałabym powiedzieć do młodych małżeństw i do młodzieży, czy mogę, bo nie zabijaj mnie, mamo. Wieczór majowy, ciepły i pogodny. Zapada śmierć, wszyscy zasypiają. Wśród szumu drzew i zapachu kwiatów ktoś stąpa. Patrzy przez okno, biały cień. To stąpa Maryja, rozchylając kielichy kwiatów, szukając nienarodzonych serc. Północ, wszyscy śpią. Tylko gwiazdy migocą na niebie i stary księżyc do okien zagląda. Lecz tam gdzieś w oddali, w jakimś cichym pokoju, słychać szloch i ciche westchnienie, a za oknem głos dziecka się rozlega. Mamo, mamo, dlaczego nie chciałaś mnie, mamo? Mych oczu zielonych jak morze. Dlaczego mnie zabić kazałaś, nim słońce ogrzało me ciało? Tato, tato, dlaczego, tato, nie chciałeś w obronie życia stanąć? Świat przecież taki piękny, a ty mnie zabić kazałeś? Kto wam na starość mleka przyniesie, bochen chleba położy na stole? Kto powie ciepło czule, nie martwcie się, ja jestem. Złączone dłonie drżą w uścisku, usta przysięgę składają. Boże, przebacz, już zawsze będziemy bronili życia poczętego. Jestem poetką, piszę w książkach i w ogóle, ale bardzo mnie boli i ja polecam swoje modlitwy w koronce, w różańcu, za wszystkich młodych, żeby szczegli życia poczętego. Bóg zapłaci, że praszam, że zajęłam tyle czasu.
Dziękujemy pani Bernadeto. Bóg zapłać.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Dobry wieczór.
Kogo witamy?
Mam na imię Anna i dzwonię z dużego miasta w centralnej Polsce.
Witamy.
Uczestniczyłam w rekolekcjach Winnicy Racheli i chciałabym się podzielić moim świadectwem z Państwem.
Prosimy.
Chciałabym zacząć od podzielenia się najboleśniejszą częścią mojego życia. Mam na sumieniu 4 aborcje. Pierwszy raz zabiłam dziecko, gdy miałam 19 lat. Tak jak dzisiaj była wiosna, czas ma...
Halo? Coś się urwało? Asiu, urwało się coś. No niestety zginął telefon.
Może jeszcze raz spróbuję
pani Anna połączyć.
Będzie mogła kontynuować.
Tak. I dziś mówimy o odpuszczonej winie i Winnica Racheli. Taki zespół powstał w Polsce. Prowadzi rekolekcje uzdrawiające osoby, które w jakiś sposób zaplątały się w ten grzech i on nie pozwala im w pełni rozwinąć się dalej, żyć, przytłumia, niszczy człowieka i duchowo, i psychicznie. I to jest ze szkodą i dla tego człowieka, dla jego zbawienia, i dla otoczenia, dla rodziny, dla dzieci, dla małżonka. I dlatego dobrze, że ruszyła jakaś forma pomocy duszpasterskiej. To są dopiero początki.
Ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Tutaj pani Bernadetta cytowała swój wiersz, bardzo piękny, o obronie życia, zachęcając w takich pięknych słowach poetyckich do tego, żeby otwierać się na to życie, żeby je szanować. Chciałem przypomnieć o takiej inicjatywie, która nazywa się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, w którą wszyscy możemy się włączyć. Bardzo dużo osób właśnie, które wcześniej miały doświadczenie z aborcją, uczestniczą w tej duchowej adopcji. To jest bardzo dobre dzieło i warto je podejmować jako taką konkretną pomoc, jako modlitwę, jako to, co duchowo możemy zrobić dla poczętych dzieci.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Bardzo przepraszam, ja byłam przed chwilą na antenie, ale widocznie straciłam zasięg i rozłączyłam się z Państwem.
Słuchamy.
Tak, jesteśmy już na antenie.
Do jakiego momentu doszłam, ale może powtórzę, że jestem uczestniczką rekolekcji Winnicy Racheli. No i chciałam się podzielić z Państwem oraz ze słuchaczami najboleśniejszą częścią mojego życia. Mam na sumieniu 4 aborcje.
Tak.
Pierwszy raz zabiłam dziecko, gdy miałam 19 lat. Zdawałam wtedy maturę. Było pięknie, tak jak dziś. Byłam zakochana, planowałam założenie rodziny. Niestety nie zachowałam czystości, wyszłam w ciążę. Pamiętam dokładnie to, co wtedy czułam. Na początku zalała mnie fala ciepła i radości. Było piękne uczucie. Później przez strach. Liczyłam na zrozumienie i pomoc ze strony mojego chłopaka, ale się zawiodłam. Był wystraszony, nie akceptował dziecka, chciał, żebym jakoś to załatwiła. Miał na myśli aborcję, byłam przerażona, bałam się rodziców. Czułam się bardzo samotna. Miałam ogromny ciężar na swoich barkach. Mój ukochany i jego brat umówili termin zabiegu. Zawieźli mnie do lekarza i opłacili. To był koszmar. Czułam instynktownie, że dzieje się coś bardzo złego. Ale czułam się również, jakbym była w letargu. nie było obok mnie osoby, która powiedziała, zastanów się albo nie rób tego. Wszystko, co się później działo w moim życiu, było pokłosiem tego zabójstwa. Dopuściłam się jeszcze 3 aborcji, ale nie wywołały one tak gwałtownych uczuć, jak za pierwszym razem. Byłam po prostu żywym trupem. Moje uczucia były chore, odeszłam od Pana Boga. Mój chłopak został moim mężem, ale małżeństwo nasze rozpadło się. Samotnie wychowywałam dzieci urodzone w tym związku. Podupadłam na zdrowiu, miałam problemy wychowawcze z dziećmi, byłam agresywna wobec nich. Czasami nadmiernie opiekuńcza. W pracy mi się nie wiodło. Byłam mobbingowana. Straciłam pracę. Byłam bez środków do życia z dziećmi. Zachorowałam na depresję bardzo ciężką. Trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Miałam samobójcze myśli, lęki. Ze mnie rosły żal i wstręt do samej siebie. Gardziłam sobą. Od samego początku czułam instynktownie, że to jakoś wiąże się z aborcjami. Opowiadałam lekarzom swoją historię, ale żaden nie zareagował. Dopiero jedna lekarka, która do tej pory mnie leczy, powiązała skutki aborcji z przyczynami moich dolegliwości. Zaczęłam też sama szukać informacji o skutkach aborcji, o syndromie poaborcyjnym. Czytałam o cierpieniu zabijanych dzieci. Dowiedziałam się, jakie skutki są społeczne tego grzechu. Słuchałam Jana Pawła II i dostrzegłam całą prawdę o tej zbrodni. I to jeszcze bardziej mnie pogrążyło w takiej pogardzie dla siebie. Przestałam się też karmić i usprawiedliwiać kłamstwami, które podawało całe społeczeństwo, politycy, media, że aborcja to tylko zwykły zabieg chirurgiczny i że kobiety mają prawo do decydowania o swoim brzuchu. Ale w tej całej beznadziei wciąż miałam nadzieję, że Pan Bóg mnie nie zostawił. Gdzieś w głębi serca czułam, że On jest ze mną. Pan Bóg przyszedł do mnie, Pan Jezus przyszedł do mnie na drodze krzyżowej, jak byłam w szpitalu psychiatrycznym. Mogłam czytać rozważania i wtedy przyszło do mnie takie światło i uczepiłam się rąbka szaty Pana Jezusa. Nigdy go nie wypuściłam już z ręki. Zaczęłam iść za Panem Jezusem. Mam za sobą 10 rekolekcji i pielgrzymek. Brałam dzieci w duchową adopcję. Modliłam się do Jezusa Miłosiernego. Prosiłam o ulgę w cierpieniu. W ogromnym cierpieniu, pełnym wyrzutów sumienia. Każdy cień matki był dla mnie dniem żałoby. Wiecznie płakałam. Jednak wciąż pokładałam ufność w miłosierdzie Boże i Pan Bóg mnie nie opuścił. Moja ciekawość doprowadziła mnie do tego, że na stronach internetowych znalazłam informacje o winnicy Racheli. Rekolekcje, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, jak pomyślałam, że Panie Boże, oby kiedyś do Polski dotarły. No i w Kościele Niedzielnym przeczytałam, że takie rekolekcje będą zorganizowane. Zapisałam się, trafiłam na te rekolekcje i to był taki przełomowy czas w moim życiu. Na rekolekcjach spotkałam osoby tak samo chore, nieszczęśliwe i poranione jak ja. Spotkałam kapłana, psychoterapeutę, a przede wszystkim spotkałam Pana Jezusa Miłosiernego. Należycie mogłyśmy pożegnać swoje dzieci, nadać im imiona, przywrócić im tożsamość. Mogłyśmy je opłakać, pożegnać na mszy żałobnej. Nawiązałyśmy z nimi relacje, napisałyśmy listy do swoich dzieci. Na tych rekolekcjach dotarło do mnie, że Bóg mnie kocha, że mnie nie potępia, że moje grzechy są na krzyżu z konającym Jezusem Chrystusem i zostały mi odpuszczone. Wiem, że z pamięci nie można wymazać tego, co się stało. Ja wciąż pamiętam, wciąż cierpię, ale już inaczej. Bo Pan Jezus przyszedł do tych moich zranień. On cierpi razem ze mną. Przynosi mi ulgę. Dzisiaj jestem na drodze uzdrawiania. Zaczynam się uśmiechać. Zaczynam wierzyć w to, że będzie lepiej, że zaczynam sobie przede wszystkim przebaczać i zrozumiałam, że ten brak przebaczenia to moja wielka pycha. I chciałabym wszystkim kobietom, które przeżyły aborcję, które z tym bólem się zmagają, powiedzieć, żeby nie rezygnowały, żeby szukały ratunku u Pana Jezusa Miłosiernego i skorzystały z tych rekolekcji, bo to jest wielki dar Boży. Bóg zapłać. Tak.
Bóg zapłać, Pani Anno. Państwo w audycji dla małżonków i rodziców. Dzisiaj temat odpuszczona wina. Odpuszczona wina jest w konfesjonale, Pan Bóg przebacza, ale skutki grzechu pozostają. Pozostają w naszym ciele, w naszym umyśle, w naszych postrzeganiach rzeczywistości. I jeżeli nic z tym nie zrobimy, to będą one coraz większe. Sytuacja będzie się pogarszała. Winnica Racheli proponuje pewne tutaj rozwiązanie, rekolekcje sprawdzone już od lat w Stanach Zjednoczonych, ale nie czekając, aż będą w pobliżu państwa, aż to się rozwinie na tyle w Polsce, że w każdym mieście będzie to dostępne. Tak jak mówił ksiądz, szukajmy innych rekolekcji, jakiego typu konkretnie, jeszcze może ksiądz powtórzy.
To znaczy, ja myślę, że wszelkie rekolekcje, które są związane z no właśnie, czy uzdrawianiem wspomnień, czy rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, czy rekolekcje ignacjańskie, naprawdę to jest wielka pomoc, po którą można sięgnąć niezależnie od winnicy Racheli.
Słuchamy Radio Maryja?
Tak.
Tak, słuchamy.
Tak. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, chciałam się włączyć do dyskusji na temat.
Jest pani na antenie, kogo witamy?
Tak, jestem Renatą z Podkarpacia.
Prosimy.
No, jestem kobietą, która 46 lat temu usunęła ciąż. I chciałam troszeczkę powiedzieć na temat właśnie sytuacji. Jak to odczuwałam, jaka była sytuacja. Więc troszeczkę mnie to razi, że Kościół mnie dzisiaj potępia czymś, co zrobiłam 46 lat temu, nie mając świadomości, jaką wtedy, ja dziś jak słucham waszych audycji, no nie wiem, co mam myśleć. Ja wtedy nie czułam winy, że ja to zrobiłam. Ja nie miałam tej świadomości, co ja robię. Ja musiałam to zrobić, bo chłopak, któremu powiedziałam, po 3 latach chodzenia, mieliśmy zaplanowany ślub, kiedy mu powiedziałam, że ja jestem w ciąży, pobił mnie i nie wiem, jak by się to skończyło, gdyby nie pomoc mojej koleżanki. I co ja miałam wtedy zrobić? Przecież ja tego człowieka nienawidziłam, już nienawidziłam. Ja do dzisiaj przegrałam życie, bo ja już nikomu nie mogłam zawierzyć. Ja nie wiem, co państwo myślicie o tym. No jak Kościół może teraz mnie potępiać za to? Ja nie miałam żadnej świadomości, a dopiero jak zaczęłam słuchać Radia Maryja i tego, co mówicie na temat aborcji, na temat wszystkiego, ja sobie zdaję sprawę, co ja zrobiłam, ale wtedy, w tamtych czasach, kiedy powiedziałam, to on nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać. Tak. No powiedzcie mi coś na ten
dobrze,
temat.
Dobrze, dziękujemy, dziękujemy pani Renato.
Co ja mam myśleć o tym wszystkim? Dlaczego Kościół mnie dzisiaj potępia? Przecież nie wie, w jakiej ja byłam sytuacji. Nie wie, co ten chłopak dla mnie zrobił. Przecież ja go kochałam i chciałam być z nim.
No tak, i nie wiedziała pani, że to, co pani robi, jest zabójstwem. Dziękuję. I spróbujemy odpowiedzieć tutaj ze studia. No,
przede wszystkim chciałem panią uspokoić, że Kościół nigdy nie potępia nikogo, żadnej osoby. Jeżeli cokolwiek potępia Kościół, no, mówimy autorytet Kościoła czy nauczanie Kościoła, to potępia grzech, który został dokonany świadomie i dobrowolnie przez daną osobę i wtedy są odpowiednie tutaj skutki. Ja nie chcę się w te prawne jakieś aspekty tutaj zagłębiać. A zatem Kościół nigdy nie potępia, tak jak Pan Jezus nikogo nigdy nie potępia i nikt nie ma prawa oceniać powodów czy motywacji, dla których dana osoba dokonała taki czy inny czyn, czy taki dopuściła się takiego czy innego grzechu, więc no nie można w ten sposób rozumować. Absolutnie. I tutaj wyznanie tego w sakramencie pokuty i pojednania, a jeżeli no jest pomocne, natomiast jeżeli to rzeczywiście wraca potem jakoś jeszcze, to właśnie o tym mówimy. To są te rekolekcje i to jest ten syndrom, który jest jakby no niezależny, prawda, od nauczania Kościoła. To, że to jakoś cały czas w człowieku jest, że on do tego wraca. To no właśnie to są te wspomnienia, które Pan Bóg chce też poprzez Jego łaskę, poprzez sakrament, a może właśnie poprzez takie rekolekcje też uzdrawiać, prawda? A zatem jeszcze raz mocno podkreślam, że Kościół nikogo nie potępia. Jeśli już to potępia grzech, konkretny czyn, który właśnie, jeżeli został dokonany świadomie i dobrowolnie, ma prawda, odpowiednie konsekwencje i tutaj Kościół kocha, prawda? I właśnie z tym sercem wychodzi, tak? Tak jak Pan Bóg kocha i z tym sercem miłosiernym, pełnym miłosierdzia, które jest nieograniczone niczym i żadnymi naszymi grzechami, żadnymi naszymi słabościami. Pan Bóg z tym do nas wychodzi, Jezus Chrystus miłosierny.
Kilkadziesiąt lat temu faktycznie świadomość społeczna konsekwencji aborcji, oczywiście, że to jest zabicie, była bardzo niska.
Wręcz
w społeczeństwie.
Nie było tej świadomości.
Nie było.
Przecież była dopuszczana aborcja. Popatrzmy, co się dzieje w Rosji. Popatrzmy, co się dzieje na Białorusi. Niedawno słyszałem o takich danych, czy właśnie w Chinach, gdzie masowo dopuszczano aborcję, nawet przymuszano do aborcji, to tutaj nie możemy mówić o jakiejś świadomości tego czynu, który prawda, został dokonany.
To znaczy wtedy, ponieważ nie było świadomości popełnienia grzechu, no to tego grzechu nie było. Natomiast mijają lata, człowiek zdobywa informacje, zdobywa świadomość i stwierdza, że życie było i życia nie ma.
Tak, tak, tak.
W tej chwili tu już na ziemi. Że ten mały człowieczek istnieje oczywiście, ale już nie na ziemi, tylko w niebie jest.
Oczywiście.
I teraz jeżeli ta świadomość jest, no to czy z tą świadomością mogę iść do konfesjonału i powiedzieć, że to była jednak... Ja stałem
tak,
za tym.
Trzeba jasno pójść i powiedzieć. Nie miałam wtedy świadomości, ale dzisiaj chcę to wyznawać i w ten sposób pojednać się z Panem Bogiem. To jak najbardziej w ten sposób można, nawet powinno się postąpić.
Dlatego powiedzmy, no właśnie nie oceniając, nie potępiając, ale Pan Bóg uzdrawia. Bo konsekwencje czynu są takie czy inne.
Oczywiście. I tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, że jedną z tych konsekwencji jest to, że te osoby nie potrafią często sobie przebaczyć. One nawet jeżeli, no właśnie te, które mają świadomość, prawda, grzechu, czy świadomie dopuściły się aborcji i teraz żałują, to jest tak, że często, nawet jeśli mówi im się o miłosierdziu Pana Boga, bardzo często nie mogą w to uwierzyć, bo nie mogą przebaczyć samym sobie. I tutaj no, potrzeba dużo czasu. Bardzo często jest tak, że dane osoby wracają po raz kolejny wyznają ten grzech, mimo że już go wyznawały, dlatego że nie potrafią sobie same przebaczyć. To jest jeden z tych właśnie z tych skutków, brak tej ufności w miłosierdzie Pana Boga, a ono jest. I potrzeba często dużo czasu, żeby ta osoba rzeczywiście uwierzyła, czy zaufała, czy otworzyła się na to miłosierdzie Pana Boga.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jan z Parmińskiego.
Szczęść Boże.
Ja przesłuchuję się audycji, dziękuję bardzo. W ogóle bardzo chętnie słucham Państwa audycji i szczególnie tego ostatnio pojawiającego się bardzo często właśnie wątku, tutaj kwestia aborcji i tak dalej. Ja oczywiście również jestem przeciwko tej aborcji, tylko myśląc sobie, starając się jakby wejść na chwilę w rolę osób, które niejako zastanawiają się nad tym, myśląc o tym, że są do tego zmuszeni tak czy inaczej jakąś sytuacją, czy obawiając się, czy jeśli chodzi o właśnie wiedząc, że ten malutki człowieczek jest jakoś tutaj chory, prawda, to wychodzi na różnych tutaj badaniach, czy też obawiają się właśnie o to życie, jakby co będzie, co się stanie, kiedy już to życie, ten mały człowieczek przyjdzie na świat, jak oni sobie z tym poradzą. Chodzi o kwestie tutaj jakby właśnie życiowe, praca, kwestie finansowe i tak dalej, że o ile jakby ciągle pojawia się to, że oczywiście zachęcamy do tutaj do urodzenia jednak, opowiadamy się za tym życiem, to jednocześnie próbując wyobrazić sobie właśnie, próbując wejść w rolę takich osób, wejść na chwilę w ich sytuację, co jest pewnie niemożliwe, natomiast próbując, to myślę sobie, że one muszą właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak sobie z tym poradzić, to znaczy poradzić sobie z kwestiami, czy to zdrowotnymi, czy kwestiami finansowymi, czy też kwestiami jakimiś takimi, powiedziałbym, psychologicznymi. Zwyczajnie szukają wsparcia. I teraz słuchając przeróżnych audycji, czy to właśnie tutaj w Radiu Maryja, czy też w innych często tutaj audycjach, także i programach katolickich, ja ciągle nie bardzo znajduję odpowiedź na być może pytanie, które sobie stawiają takie osoby, gdzie one mogą zgłosić się po pomoc, kto im pomoże. A czasem mogą być zmuszone, czy mogą chcieć i potrzebować takiej pomocy bardzo szybko i powinny bardzo szybko takie wsparcie uzyskać. Mówię tutaj o wsparciu takim daleko idącym, czy to właśnie jeśli chodzi o psychologiczne, zwyczajnie o rozmowę z kimś, będąc tutaj zagubione właśnie, rozważając różne za i przeciw, tak żeby ktoś mógł im pomóc rozmową, ale też i kwestie takie czysto, powiedziałbym czasem, finansowe, bo z tym się mogą zmagać i dlatego też niestety mogą rozważać właśnie ten krok, którego pewnie potem będą bardzo żałować i być może do końca życia będą tego żałować, ale na tę chwilę, kiedy się zastanawiają, być może to wyjście wydaje im się jedynym możliwym, bo nie wyobrażają sobie, nie widzą innego wyjścia z tej trudnej dla nich sytuacji. Nie przedłużam już dalej. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Prosiłbym o konkretną odpowiedź.
Szczęść Boże, Panie Janie. Ja od razu może powiem, 14 kwietnia była audycja Kościół w służbie życia i rodziny i parę dni, czy następnego dnia prawie, że dostałem informację, że właśnie w Oknach Życia pojawiło się dosłownie po tej audycji kilkoro dzieci w różnych miejscach Polski. Także no, Okno Życia to już taka ostateczność, bo dziecko wtedy jest anonimowe, nie zna w ogóle swoich rodziców. No, ale są jeszcze inne wyjścia z sytuacji, kiedy tej możliwości podjęcia rodzicielstwa nie ma. Rzeczenie się praw rodzicielskich i dziecko wtedy może być oddane do adopcji. No, bo to jest
ale wraz z darem życia, jakim jest dziecko, nie wiemy, jakie jeszcze dary Pan Bóg do tego dołączy i czym zostaniemy obdarowani.
Na
ogół rodzice, którzy przyjmują dziecko chore, mówią, jak wielką radością to chore dziecko, jak wielką radością jest ono dla nich.
Tak, i tutaj zanim powiem o właśnie oknach życia, czy domach samotnej matki, to chcę wspomnieć o właśnie takim wsparciu dla osób, które znajdują się właśnie w takiej trudnej sytuacji, że na przykład dowiadują się o chorobie swojego dziecka, na przykład o chorobie Downa, że to dziecko urodzi się z chorobą Downa. Istnieje w Warszawie też taka grupa wsparcia rodziców, którzy spotykają się, którzy mogą sami powiedzieć swoje świadectwo o tym, jak oni przyjęli dziecko z taką chorobą i jak przygotować się na przykład na narodziny takiego dziecka. Ja nie potrafię w tej chwili przytoczyć konkretnej strony czy konkretnego adresu, ale jak się wpiszę w internecie, w wyszukiwarce, to na pewno można tę grupę wsparcia znaleźć. Myślę, że też po prostu psychologowie katolicy, którzy są w katolickich poradniach, bardzo chętnie wesprą czy pomocą swoją będą służyć osobom, które mają problem z podjęciem właśnie takiej decyzji, czy są gotowe na to, żeby przyjąć dziecko, czy nie. I wreszcie właśnie to, o czym pan już wspomniał. W Warszawie od ponad 50 lat istnieje dom samotnej matki, w którym uratowanych zostało, nie wiem, tysiące dzieci. Ja też jestem opiekunem tego domu. I rzeczywiście są, przychodzą do nas takie kobiety, które nie mają zewnętrznych warunków do tego, żeby tak po ludzku patrząc, do tego, żeby dziecko urodzić, brakuje pieniędzy, brakuje wszystkiego. My im w tym pierwszym okresie pomagamy im, aby to dziecko mogło w godnych warunkach przyjść na świat. Jeżeli któreś z nich decydują się na to, żeby oddać dziecko do adopcji, to również mogą to uczynić. Ale właśnie to są te konkretne pomoce, które ma Kościół. Oczywiście też okna życia, które powstały właśnie. Jeżeli ktoś się zdecyduje urodzić dziecko i potem oddać je do adopcji, w każdym szpitalu też, niekoniecznie trzeba do okna życia, w każdym szpitalu może zrzec się praw rodzicielskich i oddać dziecko do adopcji. A rodziców, którzy czekają na adopcję, jest naprawdę bardzo dużo. Więc takich konkretnych możliwości jest bardzo dużo.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz mówi słuchaczka z północy, moje imię Ewa.
Witamy Panią.
Ja chciałam tutaj nakreślić takie kilka problemów, mianowicie sprawy namawiania przez lekarzy, ginekologów, położników kobiet do usunięcia ciąży, do aborcji. Ja sama się z takim przypadkiem spotkałam. Co prawda nie byłam wtedy w ciąży, lekarz się pomylił, to była zupełnie inna sprawa, ale niemniej spotkałam się z tym. Jeszcze byłam młodą kobietą, po urodzeniu drugiego dziecka, więc nie było tutaj naprawdę problemów ani z wiekiem, ani zdrowotnych. Mimo to byłam namawiana. I co chcę jeszcze powiedzieć, też jak byłam w ciąży z trzecim moim dzieckiem, to przede mną weszła kobieta, już około 40-letnia, którą lekarz również namawiał. Wyszła spłakana, załamana, spróbowałam ją pocieszyć. Mówiła, że ma dwie dorosłe córki i że one bardzo się cieszą. Myślę, że to jest najważniejsze, że dziecko z radością jest w rodzinie przyjmowane, a lekarz tam sobie może mówić, co chce. Najważniejsze, że pani się na urodzenie tego dziecka decyduje, tak samo mąż. I na pewno to dziecko będzie dla nich wielką radością, że może się syna doczekają, mając dwie córki, że Pan Bóg jej na pewno pomoże. No i się uspokoiła, otarła łzy i poszła. No tyle, co mogłam dla niej zrobić. Teraz druga sprawa. Ten sam lekarz, no to był nasz lekarz zakładowy, umierając, bo był zarazem też takim serdecznym znajomym mojej koleżanki, bardzo rozpaczał, bał się po prostu spowiedzi, mimo że ona go wielokrotnie namawiała. Prawdopodobnie dokonał lub aborcji lub namawiał wiele kobiet do niej. Potem mu bardzo ciężko było pogodzić się z Panem Bogiem, wyznać swoje grzechy i do końca nie wiemy, mimo tutaj, że wiele osób pracowało nad tym, że tak powiem, żeby on mógł przystąpić do spowiedzi świętej i żeby mu to po prostu ulżyło. Słyszałam też, nie wiem czy to w Radiu Maryja, że podobno wielu lekarzy, ginekologów popełnia samobójstwa, że jest bardzo dużo samobójstw. To też jest takie zastanawiające i do przemyślenia dla wielu lekarzy. Jeszcze następna ważna sprawa to są pomyłki, jeśli chodzi o łezkie. Ja osobiście spotkałam się z pomyłką. Tak samo moi znajomi uznali, że dzieci są chore, że niepełnosprawne. Okazało się, że urodziły się zdrowe, śliczne i pełnosprawne dzieci. Także tu też trzeba bardzo uważać i nie dokonywać aborcji absolutnie. I jeszcze korzystać z pomocy innych doświadczonych ginekologów, którzy no, są uznani w danym ośrodku, w danym mieście, w danej miejscowości, żeby po prostu sprawdzić jeszcze raz. A poza tym, jeśli nawet dziecko jest chore, urodzi się, to trzeba je otoczyć miłością. Tak moja teściowa urodziła swoje 6. dziecko niepełnosprawne. I patrzyłam, z jak wielką miłością opiekuje się tym dzieckiem, że je tak bardzo kocha i zresztą moje dzieci też tą swoją szwagierkę najbardziej kochały. No i bardzo ważna jest też modlitwa za dzieci nienarodzone, do czego wiem, że Radio Maryja zawsze zachęca. Już tutaj też należy do różańca żywego i odmawiamy codziennie chociaż 10 różańca za te dzieci nienarodzone, mając nadzieję, że wiele tych dzieci zostanie uratowanych w ten sposób. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję serdecznie.
Serdecznie.
Za z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Jakiś komentarz?
Tak, no kilka słów komentarza do tego telefonu. Oczywiście tu pani wspomniała o lekarzach. No oczywiście oni też jakby no, biorą konsekwencje tego, co mówią. Jak ostatnio pan profesor Hazan mówił w czasie Marszu Świętości Życia w Warszawie, że sumienia nie można dzielić na sumienie człowieka, lekarza, posła czy prezydenta miasta, bo wszyscy mamy to samo sumienie. I jakby no, też lekarz, który nakłania do aborcji, no, dopuszcza się bardzo no, poważnego czynu, prawda? Oczywiście no też tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, nikogo nie można potępiać, od razu oceniać, bo trzeba by zbadać, czy on sam ma świadomość tego, co czyni i tak dalej, ale to jakby jest inna rzecz. Natomiast chciałem powiedzieć, zawsze można pójść skonsultować z drugim lekarzem. Bardzo ważne tutaj jest właśnie wsparcie tych bliskich osób, które mogą jakoś doradzić, pomóc i myślę, że to jest no, dzisiaj rzeczywiście no, warto zapytać też, czy zdajemy ten egzamin z obrony życia, bo wszyscy lekarze powinni bronić życia, niezależnie od tego, jaką ma ono wielkość i gdzie się znajduje. Po to są lekarzami, prawda, żeby bronić życia. Pytanie, czy zdają egzamin, ale to jakby nie my też będziemy ich rozliczać, tak? Oni też będą stawać w obliczu Pana Boga, tak jak ta pani powiedziała o tym konkretnym lekarzu, który potem, prawda, przed śmiercią, miejmy nadzieję, że pojednał się z Panem Bogiem. I...
Pani Justyna jeszcze?
Ja chciałam powiedzieć, że rekolekcje Winnica Racheli są też przeznaczone dla lekarzy, którzy może już teraz nie, tak, bo mają świadomość, czy pojednali się z Bogiem i chcą zmienić swoje życie, ale dla tych, którzy dokonali kiedyś i nadal jakby ten ból po tych życiach, które zakończyły się z ich winy, te rekolekcje też są dla takich osób. Kiedy byłam na konferencji dr Teresy Burke, były też pielęgniarki, które wiele lat wcześniej uczestniczyły. Wystarczyło, że kilka razy w takim zabiegu, gdzie aborcja była dokonywana na dziecku, które już miało rączki, nóżki, główkę, i one po kilkudziesięciu latach jeszcze z bólem i ze łzami w oczach mówiły, jakie to było dla nich traumatyczne, straszne przeżycie i jak wciąż walczą właśnie z poczuciem winy z tego powodu. Także jak najbardziej i lekarzom, i pielęgniarkom, które chciałyby uwolnić się i wejść w ten proces uzdrowienia duchowego, możemy polecić winnicę Racheli.
Ja muszę tutaj jeszcze dopowiedzieć, że zawsze musimy być bardzo ostrożni z oceną, kto był winny, prawda? Bo czasem mamy takie tendencje do tego, żeby powiedzieć, że winny był lekarz, pielęgniarka, czy ktokolwiek inny, prawda? Bardzo ostrożni musimy być z tą oceną. Ważne jest, abyśmy my uderzyli się we własne piersi i zapytali się samych siebie, no choćby, co my robimy dla obrony życia, jaki jest nasz wkład, w jaki sposób my doceniamy swoje własne życie, w jaki sposób wspieramy innych, budujemy ich świadomość i tak dalej, prawda? Także tutaj o to też apeluję.
Dziękuję. Proszę Państwa, 23:09. Podamy kilka informacji. Jak zwykle spotkania małżeńskie, rekolekcje.
Rekolekcje, spotkania małżeńskie. Tym razem od 15 do 17 maja w Bielsku Białej, w Szczecinie, w Świdnicy, we Wrocławiu i w Białymstoku. W Bielsku Białej, Bielsko-Biała, zgłoszenia przyjmują Państwo Jon Kiszowie pod numerem telefonu 728 271 738. Powtarzam, 728 271 738. W Szczecinie Państwo Piotrowscy, telefon 600 912 488. Powtarzam, 600 912 488. W Świdnicy Państwo Stawscy, telefon 791 905 435. Powtarzam, 791 805 435. I we Wrocławiu Państwo Ściegienkowie pod numerem telefonu zgłoszenia przyjmują 509 322 012. Powtarzam, 509 322 012. I w Białymstoku rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo Sułkowscy po godzinie 17, telefon 661 754 243. Powtarzam, 661 754 243.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 12 maja, wychowanie kobiety i wychowanie mężczyzny w skautingu europejskim. Nasi goście Magdalena Gzik i Paweł Borowiecki, naczelnicy harcerzy, wraz z Karoliną Pesz, Martą Królak i Krzysztofem Jankowskim. 19 maja, nie daj się zwieść mediom. Gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa. I 26 maja kobieta jako żona, matka, teściowa, babcia. Doktor Jacek Pulikowski. Zachęcam, żeby sięgnąć do archiwum. Na stronie Radia Maria pod zakładką audycji dla małżonków 14 kwietnia. Kościół w służbie życia i rodziny. Doktor inżynier Antoni Ziemba, ksiądz Stanisław Maślanka. na tej audycji, żeby tam szerzej jest omówiona właśnie sprawa, jak Kościół może pomóc matkom w tej sytuacji. I odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Barbara z Łodzi. Ja kilka lat temu natknęłam się w internecie na stronie internetowej Sióstr Klauzulowych Miłosierdzia Bożego w Rybnie na modlitwę o chrzest nienarodzonych i chrzest nienarodzonych. I od tego czasu odmawiam tę modlitwę. No, staram się to robić codziennie. I teraz moje pytanie, ponieważ ja nigdy na ten temat nie rozmawiałam z księdzem, czy jest, należy to robić, czy jest dobra sprawa. No chciałabym się dowiedzieć coś na ten temat, co ksiądz myśli na ten temat.
Dobrze, dziękujemy. Pani, ksiądz odpowiada.
Nie znam tej modlitwy. Znaczy, modlić się zawsze można i tutaj te formy są dobre. Istnieje coś takiego jak chrzest pragnienia. To znaczy, wtedy, kiedy nie mogło dojść do chrztu świętego, samo pragnienie tego chrztu przez rodziców już jest uznawane przez Kościół jako, prawda, to wejście w sakrament chrztu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci nienarodzone, o dzieci, które nie miały szans przyjść na ten świat. Jak mówi nauka Kościoła, wierzymy, że one są już w łonie samego Boga, że są w rękach samego Boga. I tutaj niepotrzebny jest taki chrzest. One są w sercu Boga, więc ale modlitwa jest bardzo cenna i jak najbardziej się ona pomaga też może właśnie z różnymi wspomnieniami czy emocjami, to można się jak najbardziej modlić.
I jeszcze jedna informacja.
Halo, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław Guzewicz.
O, bardzo witamy.
Bardzo dziękuję za audycję, dziękuję jak zawsze za życzliwość, ale również dziękuję za to, że mogę być obecny w tej chwili właśnie w tej części, kiedy różne informacje są przekazywane. I chciałem, dziękując za zaufanie, którym jestem obdarzany, chciałem przekazać taką bardzo radosną wiadomość. Mianowicie 16 maja we Wrocławiu na papieskim Wydziale Teologicznym w przepięknej auli tego papieskiego wydziału odbędzie się pierwszy krajowy kongres teologów świeckich. Właśnie z takim akcentem kongres teologów świeckich, ponieważ takiego wydarzenia jeszcze do tej pory nie było. No i jest to pewnego rodzaju inauguracja właśnie takiej formy kongresów, ale teologów świeckich. Z takim akcentem, że chcemy jako bardzo duża, już kilkunastotysięczna rzesza teologów świeckich w Polsce wesprzeć działalność naszych pasterzy, być obecny w całym duszpasterstwie w różnych takich formach. Rozpoczyna się to o godzinie 11 mszą w kościele nieopodal auli pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła i po mszy o godzinie 12 rozpoczynają się już wykłady, a potem panel dyskusyjny w auli papieskiego Wydziału Teologicznego. Jeszcze raz powtórzę. Pierwszy Krajowy Kongres Teologów Świeckich. Hasło jest takie również dość intrygujące, bo hasło kongresu brzmi budzić drzemiącego kolosa. Tak jak się właśnie często właśnie o teologach, czy w ogóle o osobach świeckich. Ola Kacie mówi, że jest to drzemiący kolos. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa prowadzących, Panią Elżbietę i Pana Leszka i również wszystkich.
Dziękujemy za pozdrowienie.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
To był telefon jeszcze związany z informacjami, które przekazujemy. Pan doktor Mieczysław Guzewicz jest naszym częstym gościem. Zresztą zapraszamy na jego audycję, która niedługo się odbędzie. Zaraz, niech to znajdę. Świętość Łoża Małżeńskiego 9 czerwca. Także to też będzie ciekawa audycja. i tam za miesiąc. Tak, natomiast korzystajmy właśnie z archiwum audycji dla małżonków i rodziców. Można wpisać w wyszukiwarkę czy jakieś nazwisko i wtedy te wszystkie audycje będą wylistowane. Jeszcze prosiłbym raz jeszcze o powtórzenie tego telefonu kontaktowego do winnicy Racheli, żeby zapisać się na rekolekcję.
Telefon winnicy Racheli 796 525 170.
I również e-mail, adres e-mailowy winnica.racheli@gmail.com.
I można znaleźć nas na Facebooku Winnica Racheli. Warszawa.
Tak. I kolejny telefon odbieramy.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Tak, dzień dobry. Witam.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Kogo witamy?
Nazywam się Hanna Czelakowska. Jestem koordynatorką Winnicy Racheli obecnie.
Witamy.
Tutaj w Polsce. Tak. Ja niestety nie słucham tej audycji. W tej chwili nie mam dostępu do radia, ale wiem, że taka audycja w tej chwili jest i chciałabym przedstawić moje świadectwo, powiedzieć kilka słów na temat aborcji i jej skutków.
Prosimy
w moim
bardzo.
Życiu. Dobrze?
Tak, jest pani na antenie, słucham.
Tak, tak, więc chciałam powiedzieć, że dokonałam aborcji 20 lat temu, dawno temu i nie będę mówić o tym, jakie miałam warunki, nie będę tutaj usprawiedliwiać się i przedstawiać powodów, bo nie o to chodzi. Chciałam po prostu powiedzieć, że zdecydowałam się na aborcję, czyli zabiłam moje własne dziecko i początkowo czułam dużą ulgę. Początkowo czułam odprężenie. Natomiast później czułam miałam ogromne poczucie winy. Nieustannie płakałam. Nie mogłam sobie wybaczyć tego, co zrobiłam. Nie mogłam spokojnie mówić o tym, co zrobiłam. Zalewałam się łzami nieustannie. Czułam ogromny żal po stracie dziecka. I wówczas nie mogłam zrozumieć, co się ze mną dzieje, że jest to syndrom poaborcyjny. Natomiast no, po latach to zrozumiałam. Trwało to bardzo długo, około 20 lat. Ja wyciszałam swoje emocje, natomiast one co jakiś czas dawały sygnały, że coś jest nie w porządku, że dzieje się ze mną coś dziwnego. Spowiadałam się wielokrotnie, ale bałam się stawać przed Bogiem. Bałam się potępienia. Nie potrafiłam zrozumieć, że Bóg jest miłością i że mi wybacza, bo ja sama sobie nie wybaczałam. Ale zdarzyło się w zeszłym roku, że dowiedziałam się o winnicy Racheli, o rekolekcjach. Jak się okazało, były to pierwsze rekolekcje w Polsce tutaj sprowadzone. I pierwsza edycja rekolekcji. I postanowiłam jeszcze zobaczyć, co mogę w tej sprawie zrobić, żeby samej sobie wybaczyć. Pojechałam na rekolekcję i rzeczywiście wówczas byłam strasznie zaskoczona tym, co się tam działo. Była to konfrontacja z przeszłością. Musiałam dotykać bardzo bolesnych spraw, a jednocześnie spotkałam się z ludźmi, którzy mieli ten sam problem, którzy borykali się z podobnymi przeżyciami. I stał się to dla mnie taki czas uzdrowienia ran, pojednania. No i przeżycie żałoby po dziecku do końca. Później czułam już pod koniec rekolekcji ogromną radość, uwolnienie i przebaczenie. Wiem, że jeszcze przed rekolekcjami postanowiłam, jestem matką trójki dorosłych dzieci i postanowiłam powiedzieć dzieciom prawdę. Nie chciałam zrzucić na nich ten mój ból, ale chciałam, żeby moje nienarodzone dziecko zaistniało w mojej rodzinie, w naszej rodzinie. Także właśnie to, ta rozmowa z dziećmi, to przedstawienie mojego bólu i tej mojej, powiedzmy, czarnej plamy w moim życiu i rekolekcje były dla mnie bardzo, bardzo uzdrawiające, bardzo uwalniające. No cóż mogę jeszcze dodać, że w tym wszystkim oczywiście był Bóg, przede wszystkim Bóg, On uwalniał mnie i zrozumiałam, że On mnie wybaczył, że nie muszę siebie potępiać, że mogę zacząć czuć radość, mogę zacząć być wolną osobą, mogę zacząć się uśmiechać i robić coś w tym kierunku, żeby pomagać kobietom, które i w ogóle osobom, które dotykają tego tematu bolesnego, a są również mężczyźni, prawda, którzy przeżywają bardzo, są w jakiś sposób wplątani w tę sytuację. Więc staram się w jakiś sposób pomagać. Przepraszam, że tak mówię, może chaotycznie, ale jestem troszeczkę poddenerwowana. Jest to bolesny temat jeszcze i pewnie będzie do końca. Natomiast chciałabym zachęcić osoby, które borykają się z podobnym problemem, zachęcić do skorzystania z rekolekcji Winnicy Racheli, ponieważ rzeczywiście są takim Bożym dziełem uzdrawiania poaborcyjnego. Halo?
Tak.
Przepraszam, bo tutaj mam słaby zasięg i czasami sygnalizuje mi, że...
Ale wszystko dobrze, wszystko tak, dobrze idzie. Dobrze.
Wszystko dobrze idzie, tak? Tak. Dobrze, także co mogę jeszcze powiedzieć? No, że tak.
Dziękujemy za świadectwo, pani Hanno. Bóg zapłać, bo kwestia poranienia to jest jedna rzecz, a kwestia właśnie wyjścia z pomocą innym. To jest jeszcze właśnie podjęcie tej służby na rzecz cierpiących ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia, a nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Także to jest bardzo istotna sprawa, podjąć służbę również w tej dziedzinie i cieszymy się, że to się w Polsce już zaczęło. Bóg zapłać, pani Hanno.
Dziękuję bardzo. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, drodzy Państwo, audycja już nam się kończy. 4 minutki zostały. Jeszcze dla nas tutaj w studio byśmy zachęcili, by nie trwać w tym stanie takiego przygnębienia, jak słyszymy, rozpaczy nawet, która źle działa na wszystkich naokoło, nie tylko na nas. Proszę.
Absolutnie. Dać sobie szansę. To jest bardzo ważne i te rekolekcje też są taką okazją do tego, żeby sobie dać szansę na nowo odkryć i miłość Pana Boga i w ogóle wartość samego siebie, swojego życia, poczucia wartości własnego życia. To jest niezwykle ważne. Ja myślę, że Tak, już starając się trochę puentować tę audycję dzisiejszą, naprawdę niesamowite jest to, że w tych świadectwach, to co się przewijało, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, On pomaga, On uzdrawia i Jego miłosierdzie naprawdę nie zna granic. I to jest właściwie przesłanie też tych rekolekcji, że miłość Pana Boga nie zna granic, naprawdę. I myślę, że osoby, które uczestniczyły w rekolekcjach Winnicy Racheli, tego doświadczyły. My wszyscy wielokrotnie możemy tego doświadczać, choćby w sakramencie pokuty i pojednania. Ale jeszcze jednej rzeczy chciałem wspomnieć, bo piękne są też świadectwa osób, które właśnie mimo tego, że były przesłanki ku temu, żeby dokonać aborcji, że może miały takie pragnienia, chęci, jednak to dziecko urodziły, zdecydowały się urodzić dziecko. Jest bardzo dużo takich świadectw, a niektóre z tych dzieci dzisiaj są, czy też znakomitymi piłkarzami, bo i takie świadectwa przecież są, już nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, ale właśnie często matki dają o tym świadectwo, że dzisiaj dziękują Panu Bogu za to, że kiedyś tego nie dokonały, za to, że zdecydowały się urodzić dziecko. To są takie piękne też świadectwa i myślę, że w tym wszystkim, o czym dzisiaj mówimy, jest to ogromne, bardzo pozytywne przesłanie. Pan Bóg jest miłośnikiem życia, Pan Bóg jest dawcą życia i chce, żeby każdy żył pełnią życia. Także osoby, które są jakoś tam poranione, które doświadczyły różnych traumatycznych rzeczy w swoim życiu, też mogą od Niego, można powiedzieć, na nowo to życie otrzymać poprzez sakramenty. Także poprzez rekolekcje, choćby rekolekcje Winnicy Racheli.
Tak, a można znaleźć Winnicę Racheli również na Facebooku, wpisując hasło Winnica Racheli, tak? Jako dwa słowa oddzielne.
Tak, Facebook, / Winnica Racheli /Warszawa.
Dobrze, dziękuję bardzo. Także zachęcamy osoby, które chciałyby się włączyć w tą pomoc poranionym kobietom do kontaktu, bo to nie wystarczy tutaj na razie pierwsza jaskółka Warszawa, ale to musi iść w teren dalej, głębiej, bo potrzeba nam ludzi, którzy będą nieśli nadzieję tym, którzy są właśnie cierpią, są w depresji, bez nadziei. I świeckich, i duszpasterzy również tym w jakiś sposób zainteresowanych. Myślę, że ta audycja coś w tym kierunku zrobiła, wniosła. Dziękuję bardzo naszym gościom z Warszawy, z Winnicy Racheli, pani Justynie, która jest doradcą rodzinnym. Bóg zapłać, pani Justyno.
Bóg zapłać, Kościnę, szczęść Boże.
I księdzu doktorowi Dominikowi Koperskiemu, który jest diecezjanym duszpasterzem rodzin archidiecezji warszawskiej.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
I zapraszamy wszystkich za 5 minut już na modlitwę na zakończenie dnia.
Audycja dla małżonków i rodziców.